Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu. Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o edukacji, wychowaniu, szkole. Temat jest w sam raz i temat jest gorący, nie tylko dlatego, że mamy początek nowego roku szkolnego, wrzesień, ale również dlatego, że właśnie kończy się jedna reforma przeprowadzana przez wiele lat, a od czerwca mamy też sygnał od pani minister, że zaczyna się nowa reforma polskiej edukacji. Te reformy obie pojawiają się, jedna się pojawiła, druga się właśnie pojawia, dlatego, bo istnieje spór co do tego, co to jest dobra edukacja i kiedy dzieci w szkole są dobrze wychowywane, dobrze kształcone, dobrze edukowane. I właściwie ten spór mamy gdzieś tam wszyscy w naszych środowiskach. Wszyscy słyszymy, że jedni podnoszą różne papierzyska i pokazują, że mamy sprawozdania, że instytucje unijne potwierdzają, że z roku na rok te wyniki testów pisanych przez polskich uczniów są jakoś jednak lepsze, że są całkiem dobre. Różnie się to w tych dyskusjach wyraża i że w takim razie ta edukacja jest dobra. Tak? Z drugiej strony wystarczy też trochę porozmawiać, czy to z uczniami w szkole, czy po prostu też mieć takich uczniów w swojej rodzinie, żeby się zorientować, że z edukacją tak dobrze nie jest, że mam kłopot z edukacją historyczną, z rozpoznaniem się we własnej wspólnocie, w związku z tym, że kanon kulturowy, znajomość literatury to jest coś, co kuleje wyraźnie. Teraz widać, że każdy ma jakieś swoje argumenty za czy przeciw, a my spróbujmy wyjść z tego typu emocjonalnej szarpaniny i zadajmy sobie pytanie najpierw, co to znaczy, że jakaś edukacja jest dobra? Co musi się dziać w szkole, w przestrzeni kształcenia, żebyśmy mogli ze spokojem powiedzieć, że dzieje się dobrze. Gośćmi dzisiejszego konwersatorium, jego uczestnikami są pan dr Artur Górecki, historyk, nauczyciel historii, wieloletni dyrektor szkół ponadpodstawowych, obecnie dyrektor gimnazjum i Liceum Świętego Tomasza z Akwinu w Józefowie. A gościem drugim jest pan Piotr Kaznowski.
Dzień dobry.
Filozof i nauczyciel filozofii, a również mój redakcyjny kolega z Christianitas. To pytanie, od którego zacząłem, to znaczy, że edukacja jest dobra, to pytanie kieruję teraz do ciebie, panie dyrektorze Arturze.
Przyjmuję to pytanie, choć zdaję sobie sprawę z wagi wyzwania. Dobra edukacja, cóż to takiego? Rzeczywiście, jeżeli przyglądamy się dzisiejszej szkole młodzieży, która z tych szkół wychodzi, to wydaje mi się, że wniosek musi być jeden. Obecny system, obecne formy edukacji zarówno w tym aspekcie kształceniowym, jak i w aspekcie wychowawczym się nie sprawdzają. Przede wszystkim, tak mi się wydaje, cała edukacja została bardzo zinstrumentalizowana, podporządkowana bardzo wymiernym celom w postaci rynku pracy, czy też wyposażenia młodego człowieka w pewne tak zwane kompetencje, które mają sprawić, że będzie sprawnym wykonawcą czynności w określonym obszarze. Natomiast edukacja dobra powinna odnosić się do człowieka, najpierw zapytać, kim ten człowiek jest i co należy w nim usprawnić. Na pewno obszary wymagające usprawnienia, mówiąc tak najprościej, to jest intelekt i to jest wola. To znaczy z jednej strony, żeby człowiek potrafił rozpoznawać prawdę, następnie dobro i wybierać właściwe dobro, to, które jemu w danym momencie przysługuje. Być może to brzmi bardzo zawile, ale jeżeli młodego człowieka nie staramy się uczynić istotą myślącą, która potrafi przeanalizować docierające do niego informacje, a nie tylko sprawnie wyszukiwać te informacje, bo od strony technicznej często do tego się sprowadza edukacja, to nie możemy nazwać jej dobrą edukacją. Wspomniałeś o testach. Możemy tutaj oczywiście przywoływać te, którymi szermowano przez ostatnie lata testy PISA, które mają pokazywać, że z naszą młodzieżą, szczególnie etapem gimnazjalnym, jest coraz lepiej. Tymczasem one pokazują tylko to, co autorzy tych testów chcą, żeby pokazywały, czyli moim zdaniem nie badają tak naprawdę tego, czy młody człowiek zgodnie z jego naturą rozwija się, czy szkoła mu w tym pomaga, czy też nie. Jest to na pewno efekt też skrajnego zideologizowania edukacji, gdzie nie ma podstawowego odniesienia do prawdy, tylko no właśnie uczestniczymy w jakimś niekończącym się dyskursie, nie ma już mistrzów w postaci nauczycieli, którzy stają się wzorcami nie tylko pod względem intelektualnym, ale również moralnym. Mówimy o partnerach, co najwyżej partnerach w dyskusji dla młodego człowieka.
No dobrze, Arturze, mnie się nie wydaje, żeby to, co ty mówisz, było zawiłe, tak jak powiedziałeś skromnie, ostrożnie, ale może po prostu trzeba by było teraz zapytać, jak osiągnąć taki wysoki efekt, tak? No, prawda, wybór dobra, co musi się w człowieku zmieniać, żebyśmy taki efekt osiągali, żeby człowiek, który przez szkołę przechodzi, jest tam jakoś kwalifikowany, tak? Przez szkołę różnymi ocenami, te oceny są dobre, bardzo dobre, to żebyśmy mogli się spodziewać, że można na takim człowieku polegać, tak? W tym wymiarze, o którym mówisz. Co się dzieje, co musi się dziać w edukacji takiego człowieka, żeby taki efekt osiągnąć?
Przede wszystkim taki człowiek musi mieć odpowiednio uformowany charakter. Praca nad tym, co w edukacji klasycznej nazywano cnotami, czyli nie edukacja polegająca na wykładaniu teoretycznym, czym jest postawa antydyskryminacyjna. Ja to przywołuję troszeczkę jako żart, ale ci, którzy mają doświadczenie realne szkoły, wiedzą, o czym w tej chwili mówię, tylko konsekwentna praca nad zachowaniami, postawami uczniów, poczynając od prostych, codziennych zachowań, punktualności, konsekwencji w realizacji obowiązków uczniowskich. Natomiast w tej chwili jakby zostało wszystko przesunięte w kierunku takiej regulacji regulaminowo-kodeksowej. Wierzy się w to, że jeśli powstanie kolejny kodeks, kolejny zbiór praw ucznia, to zabezpieczy z jednej strony ucznia przed złymi wpływami nauczyciela, którego tak przedstawiono. Czyli znowu rola mistrza, jakby odnosząc się do tego, o co pytasz. Usprawnione muszą być władze człowieka, wola, intelekt i cała sfera porządliwa, uczuciowa, która tym władzom winna być podporządkowana. Natomiast ten sentymentalizm, o którym pisał ojciec Woroniecki jeszcze na początku XX wieku, on nadal jest obecny w naszym myśleniu o człowieku i jakby uczynienie z uczuć równorzędnego elementu w naszej strukturze duchowej z rozumem i wolą. Wydaje mi się, że ponazywanie tych rzeczy, nie odkrycie na nowo, tylko powrót do tego, co już było, co znamy. Oczywiście to jest trudne, bo to jest, minęły dziesięciolecia i jakby nastąpiło bardzo mocne zerwanie z tą tradycją, ale trzeba wrócić do edukacji klasycznej.
O edukacji klasycznej będziemy jeszcze rozmawiali, ale na razie przerywamy.
Konwersatorium.
Nawiązujemy do wątku edukacji klasycznej. W tym, co mówiłeś, Arturze, zainteresowało mnie to, że jakbyśmy mieli dzisiaj takie jedynie dwa instrumenty używane, tak? Z jednej strony taką kontrolę zewnętrzną, właśnie regulamin i pewne wymagane z zewnątrz zachowania, a z drugiej strony emocje. Właściwie nie mówi się nawet o uczuciach, tylko emocje. Emocje są ważne, tak? Dzieciaki muszą przeżywać emocje, są poruszane przez emocje i w ogóle wszystko się dzięki temu kręci. To słowo intelekt, którego użyłeś, to ono w ogóle brzmi trochę jak słowo z innej opowieści, a to jest chyba klucz do tego, co naprawdę w człowieku się dzieje, czy można budować edukację, w której się poważnie traktuje intelekt, a nie tylko emocje?
Mamy wiele przykładów takiej edukacji. Ja myślę, że dobrze jest jednak przekładać te pojęcia na bardziej takie praktyczne żeby to było zrozumiałe, bo jeżeli będziemy mówić o tych wzniosłych ideałach, to nie dla wszystkich może być zrozumiałe, więc ja na chwilę tylko pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć coś do poprzedniej części, więc tutaj też nie chodzi oczywiście tylko o uczniów i o samą szkołę, o sam system, w jakim jesteśmy, tylko w ogóle o to, jak my wszyscy funkcjonujemy. Wydaje mi się, że teraz żyjemy w takich czasach, zwłaszcza dzięki internetowi, gdzie możliwość przekazywania informacji, ale też wchodzenia w interakcję między ludźmi jest tak duża, że te wszystkie bolączki edukacji i też te wątki, które kiedyś były podejmowane właśnie przez edukację klasyczną, są bardzo dobrze widoczne. Świetnym przykładem są dyskusje internetowe. Proszę zauważyć, że permanentnie jakby ludzie nie potrafią odróżnić na przykład opisu od oceny. Nie potrafią odróżnić tego w sytuacji, w której ktoś się z kimś nie zgadza, od ataku na siebie i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy mówili, właśnie diagnozowali tę sytuację językiem klasycznej antropologii, to rzeczywiście moglibyśmy mówić o braku właściwych usprawnień intelektu. Na przykład nie wiadomo, czym jest dialog, prawda? Dialog uchodzi za takie rytualne tylko powtarzanie zaklęć różnych, że właśnie wszyscy się akceptujemy, afirmujemy i tak dalej. A przecież ten źródłowy grecki sens dialogos, prawda, że się spotykają dwa logosy, czyli z jednej strony mamy zapośredniczenie przez słowo, ale z drugiej strony logos to jest rozum, to jest to głębokie rozumienie rzeczywistości. Chodzi o to, żeby umieć wejść w jakiś szerszy kontekst. Jest taki piękny esej Roberta Szpemana, profesora Roberta Szpemana, Kim jest człowiek wykształcony? To jest bardzo krótki tekścik. On zaczyna ten tekst właśnie, może dosyć w sposób zaskakujący dla nas dzisiaj, że człowiek wykształcony to jest ten, który porzucił zwierzęcy egocentryzm, czyli ten, który potrafi wyjść poza siebie, tak? Który potrafi wejść w szerszy kontekst. Gdy mówimy intelekt, odnosimy się do jakiejś tradycji intelektualnej, która już jest jakoś za nami, ale w ten sposób możemy wejść w szerszy kontekst i lepiej zrozumieć siebie. Między innymi to jest właśnie kształtowanie intelektu. Może na razie tak odpowiem.
No to wejdźmy już po prostu w świat edukacji klasycznej. Piotrze, no ja wiem, że ty jesteś, jakby to powiedzieć, nauczycielem sztuk wyzwolonych. Co to są sztuki wyzwolone? To jest, zdaje się, jakiś element jednak edukacji klasycznej. Czy to się daje jeść?
Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie jako nauczyciel. Oczywiście wcześniej się z tym stykałem teoretycznie, ale rzeczywiście próba wejścia praktycznego już, żeby uczyć innych tego, jest rzeczywiście nie lada wyzwaniem. Między innymi dlatego, że w dużej mierze jest to dziedzictwo całkowicie zapomniane.
Ale co to jest?
Sztuki wyzwolone, artes liberales. To jest ta część edukacji. Ja też od razu się zastrzegę, że edukację klasyczną należy rozumieć szerzej. Tak? Sztuki wyzwolone często są utożsamiane z edukacją klasyczną, ale to jest jakby tylko część i to jest taka część, która się kształtowała przez stulecia i zaczęła się praktycznie już kształtować w starożytnej Grecji, można powiedzieć, no nie wiem, od ideałów homeryckich. Ona nabierała później coraz bardziej jakby świadomego i konkretnego kształtu i do tych sztuk wyzwolonych zaliczamy 7 sztuk, które z kolei jeszcze dzielimy na 2 części, czyli będzie to Trivium, 3 sztuki, które związane są z umiejętnością poprawnego używania języka i myślenia, czyli jest to gramatyka, dialektyka i retoryka, oraz Quadrivium, czyli sztuki, które pozwalają dobrze posługiwać się liczbą, matematyką, czyli jest to arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka, co może być zaskakujące. I od razu może dopowiem, niektóre z tych terminów, które przed chwilą, tych sztuk, które wymieniłem, ich nazwy, są nam znajome, ale od razu jakbyśmy opowiadali o każdej z nich osobno, to okazałoby się, że one mają trochę inne znaczenie. Na przykład gramatyka nie do końca jest tą gramatyką, którą uprawiamy dzisiaj. Tak samo jest z logiką, czy z dialektyką i tak samo z muzyką. To trzeba by opowiadać długo. I te sztuki to jest jeszcze dziedzictwo pogańskiego antyku, które zostało przejęte przez chrześcijaństwo po upadku Cesarstwa Rzymskiego. I one, można powiedzieć, stanowiły jedną też z podstaw szkół chrześcijańskich. W dojrzałym kształcie były podstawą kształcenia uniwersyteckiego w średniowieczu. To był taki pierwszy wydział Artes, po którym dopiero można było studiować teologię, bądź prawo, czy medycynę.
Mhm. Arturze, a czy ty, będąc w swojej praktyce szkolnej świadkiem wielu różnych postępowań w różnych szkołach, różnych rozwiązań, masz wrażenie, że to, o czym my w tej chwili mówimy, to jest coś, co się realizuje gdzieś w jakichś szkołach, edukacja klasyczna? Mówię też dlatego, ponieważ jesteś autorem opracowania, zresztą właśnie w Christianitas również drukowanego, opracowania, które było przygotowane z myślą o między innymi reformie, którą teraz się rozpoczyna i rozumiem, że tam pewne postulaty tej edukacji klasycznej się pojawiały. Czy jest z czego startować? To znaczy, czy w polskiej szkole jest w tej chwili ten fundament solidnej edukacji, czy też, ja nie chcę w żaden pesymizm popadać, ani w optymizm, nie po to tutaj jesteśmy, tylko realnie, na czym stoimy.
Staramy się odnieść do realiów. Rzeczywiście, jeżeli patrzymy na szkołę od strony takiej systemowej, programowej, wydaje mi się, że nie jest z tym najlepiej. To znaczy są pewne przebłyski. Piotr wspomniał o pewnych inspiracjach, które jeżeli nazwane zupełnie inaczej współczesnym językiem, w metodyce, w dydaktyce, one nawiązują nawet w sposób nieświadomy do edukacji klasycznej. Natomiast wydaje mi się, żeby można było mówić o edukacji klasycznej w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy jakoś zrekonstruowanej, dostosowanej oczywiście do naszych realiów, to nie wystarczy tylko takie punktowe nawiązanie. Wymaga to przemyślenia wszystkich obszarów funkcjonowania edukacji. Od kształcenia nauczycieli poprzez strukturę szkolnictwa, to co jest najistotniejsze, programy. W tej chwili podstawy programowe nie są pisane, ja nawet ciężko byłoby mi tam się dopatrzeć elementów właśnie mających na celu podejście czy rozumienie człowieka w klasycznej antropologii, o której tutaj powiedział Piotr. To są takie często zbiory zupełnie przypadkowych, czasami mam takie wrażenie, zestawień treści, które w danym momencie komuś wydawały się przydatne, ale nie ma w tym żadnej dalszej wizji, nie ma właśnie tego myślenia, które leży u podstaw edukacji klasycznej, czyli natura człowieka powinna być uprawiana przez kulturę i to, co wnosi chrześcijaństwo, czyli dopełniona przez łaskę. I dopiero te trzy elementy dały nam klasyczną edukację, której w pełen kształt, przynajmniej ten, do którego próbujemy jakoś nawiązywać, mamy w średniowieczu.
Trochę przez tę naszą rozmowę przewija się, gdy mówimy o człowieku, który jest edukowany, gdzieś tam w tle chyba ta podstawowa różnica, że istnieje ta edukacja, która rozumie, że służy człowiekowi, który już jest, przychodzi do szkoły człowiek, który ma pewne możliwości, tak? Mówiliśmy o intelekcie, woli, że jakby to jest punkt wyjścia, start, pewne dobro, którym trzeba się opiekować i które trzeba rozwijać. To jest jedno podejście, a drugie, które przecież spotykamy, ono w historii też jest mocno reprezentowane, że mianowicie człowiek to jest taka trochę jeszcze nieukształtowana treść, tak, którą dopiero edukacja i kultura w ogóle tworzy, tak? Czyli mielibyśmy tutaj trochę taki obraz, wygląda na to, jakby w różnych okresach, w różnych momentach, w zależności od potrzeby, jaką się określi, chciano budować innego człowieka, tak? Raz takiego, raz innego, raz jeszcze innego, tak jakbyśmy nie mieli do czynienia z tym samym człowiekiem w różnych jedynie okresach jego rozwoju, ale z różnymi potrzebami. Piotrze, a ty jak teraz wchodzisz do klasy, a pewnie po prostu wcześniej myśląc o tym, co tam można w tej klasie zrobić, jaki fundament, jakie założenia czynisz przy tej pracy?
Wydaje mi się, że jedną podstawową z nich, jakby to też chciałbym dopowiedzieć do tego, co mówiliśmy o sztukach wyzwolonych, to jest to, że w ogóle to myślenie o kształceniu wynikało z tego, że jakby ambicją też ludzi wolnych, stąd te sztuki wyzwolone, było jakby postrzeganie całej rzeczywistości. Na przykładzie muzyki, które odniosłem do liczby. Wtedy rozumiano właśnie liczbę odnoszone też do harmonii, że ten, kto umie się posługiwać liczbami, umie dostrzec harmonię w rzeczywistości. Tak? Muzyka jest też nauką, jest sztuką, która jest harmonijna, ale muzyka też, jaką harmonia odbija się również w człowieku, czyli mamy makrokosmos, ten kosmos, kosmos to w ogóle znaczy porządek i ład po grecku, który obserwujemy, ale ten kosmos powinien się odbijać też w człowieku. I jakby tu jest wiele takich, śledząc każdą z tych sztuk, widzimy to połączenie. I teraz, gdy stykamy się z tym światem, to on jest nam kompletnie no, dzisiaj obcy. No, my jesteśmy jakoś zupełnie wyalienowani z takiego patrzenia na całość rzeczywistości jako na jakąś sensowną całość, prawda? Można powiedzieć, ja często używam takiego odniesienia do tej tezy, słynnej tezy Maxa Webera, że nowożytność jest tym odczarowaniem świata, prawda? Wydaje mi się, że właśnie to ta teza o odczarowaniu świata jest najsilniejszym zaklęciem, które zostało na nas rzucone. Żyjemy w takiej trochę pysze. Wydaje nam się, że my już wszystko zrozumieliśmy i właśnie dokładnie wiemy, jak to wszystko działa. I przez to paradoksalnie człowiek jest jakoś zupełnie wyalienowany, a w tym świecie takim, w cudzysłowie mówię, bajecznym, starożytnym, prawda? Gdy zaczynamy czytać Homera, to rzeczywiście musimy się przenieść w trochę inny sposób myślenia. Ale wcale ludzie starożytni nie byli aż tak naiwni, jak nam się wydaje, mimo że ten świat był bajeczny. Paradoksalnie oni właśnie byli dużo bardziej świadomi, tak przynajmniej nam się wydaje, gdy czytamy te teksty klasyczne, jakoś świadomi siebie i jakby swojego miejsca też w świecie. Potrafili to bardziej łączyć, poetyzować, dużo by mówić. Natomiast wracając już do tego pytania, wydaje mi się, że mimo wszystko bez takiej może naiwnej ambicji, żeby całkowicie rekonstruować to, co Lewis nazwał odrzuconym obrazem. To jest niemożliwe dla nas dzisiaj, ale nieodzowny jest kontakt z literaturą klasyczną, po prostu z tekstami klasycznymi. Tak też wyglądał zawsze wykład, już od starożytnej Grecji, od poematów Homera, później i w średniowieczu. No, słowo lekcja, prawda, pochodzi od łacińskiego lekcja, od czytania. Przychodził mistrz, czytał i komentował, czyli praca, nieustanna praca na tekście, umiejętność komentarza, umiejętność przetwarzania tego tekstu, później samemu konstruowania tekstów i tak dalej. Bo z jednej strony sztuki wyzwolone, no sztuki to są pewne umiejętności, ale z drugiej strony oczywiście jakieś zapośredniczenie przez te lektury, czyli pewna erudycja, która jest nieodzowna, żeby mieć tę świadomość, że jest się częścią większej całości, większej kultury. No i to staram się robić. I wydaje mi się, że wbrew pozorom, znaczy jest takie przekonanie, że czytanie z młodzieżą, nie wiem, Platona, Arystotelesa, to są rzeczy za trudne, że trzeba jakieś preparacji, podręczniki. To jest nieprawda. Z mojego doświadczenia mówię, że absolutnie czytanie tekstów klasycznych się sprawdza. Oczywiście tu jest duża odpowiedzialność nauczyciela i umiejętność wprowadzania młodzieży w te teksty, ale młodzież również ma intelekt i również ten intelekt można usprawniać i to działa.
Robimy sobie teraz przerwę, wracamy po przerwie.
Konwersatorium.
Ktoś, kto nas słucha, może pomyśleć sobie, że to są rzeczy bardzo wymagające. I ty, Piotrze, powiedziałeś, że rzeczywiście one wymagają od nauczyciela czegoś więcej niż wykonywania prostych poleceń, które znajdzie w jakimś przewodniku metodycznym, że po prostu o czym dzisiaj nie rozmawiamy, problemem jest po prostu także jakość kształcenia nauczycieli, przygotowania ich. Pewnie to, co mówiłeś, zmierza też do tego, że jeśli ktoś sam dobrze czuje się w kulturze ważnych tekstów, nie boi się i Homera, i no pójdźmy gdzie indziej, także Szekspira, tak, tego typu tekstów, że to nie są dla niego tylko hasła, które trzeba opracować według encyklopedii, tylko po prostu są autorzy, których się czyta, to już jakby samo z siebie idzie dalej, tak? Bo to, co mówiliśmy o sztukach wyzwolonych, trochę może w pierwszym momencie wydawać się, że mamy do czynienia z jakimś bardzo sformalizowanym, tak, systemem, który trudno odtworzyć i jest jakiś tutaj, siedzimy tu jako taki klub takich miłośników jakichś rzeczy tajemniczych, ale to jest też właściwie proste. Trzeba zacząć wyjąć teksty, nie bać się. Może to jest też i problem tego wyzwolenia, że nie bać się rzeczy prostych. Wziąć dramat, czytać go z uczniami na rolę, nie tylko kazać im przeczytać, ale czytać gdzieś razem z nimi. Nie bać się rozpoznać także ten mit, ale także i filozofię, która jest w tych tekstach zawarta. Czasem mam, Arturze, takie wrażenie, że wiele rzeczy jest zdecydowanie prostszych, niż my sami sobie wyobrażamy, tak? To znaczy tak się mocno przygotowujemy do pewnych zadań, że na końcu już siły nie ma, żeby je zrealizować.
Po prostu wystarczy bardzo często włączyć zdrowy rozsądek i po części to już zaradza wielu problemom, o których mówimy, ale to nie jest jednak aż tak proste. To znaczy wydaje mi się, że wyzwanie jest duże, bo mówisz o prostych narzędziach, które można wykorzystać. Tylko teraz spójrz, jak funkcjonuje szkoła. Jeżeli nauczyciel jest rozliczany z, ma przypisane powiedzmy 160 godzin w cyklu edukacyjnym do swojego przedmiotu i do każdej jednostki lekcyjnej przypisany jest konkretny temat, to rzeczywiście, kiedy on ma siąść z tymi uczniami i czytać ten dramat, po prostu wymaga przemyślenia wszystko w edukacji. To jest troszeczkę tak, że ta konstrukcja, czy to poletko trzeba zaorać i zasiać na nowo ziarno, które tak naprawdę jest ze spichlerza, które gdzieś tam przetrwało przez wieki. To znaczy to ziarno nie jest sfabrykowane przez nas, ale je odtwarzamy. Dobrze wiesz o edukacji klasycznej, o próbach rekonstrukcji tego. Popełniłeś też tekst na ten temat znakomity, gdzie właśnie przypisujesz każdą ze sztuk wyzwolonych konkretnym przedmiotom, które mamy dzisiaj w rzeczywistości szkolnej. I to jest do zrobienia. Zdajemy sobie z tego sprawę. Tylko wydaje mi się, że problemem jest uzmysłowienie naszym decydentom oświatowym potrzeby tego i chyba nie ma takich środowisk, przynajmniej jeżeli mówimy o Polsce, trochę inaczej jest już w Stanach Zjednoczonych, gdzie te ośrodki nawiązujące do edukacji klasycznej są dosyć silne. U nas wydaje się, że to są takie punkciki na naszej mapie edukacyjnej, jeszcze zbyt słabe, żeby mogły się przełożyć na decyzyjność systemową, na rozwiązania systemowe, a tego tak naprawdę nam potrzeba.
Tak, no rzeczywiście na ogół ludzie słysząc to, co mówimy, myślą sobie, to jakaś ekskluzywna jest historia dla zupełnie zamkniętych jakichś kręgów środowisk. I to, co tutaj mówimy, ja też nie chciałbym, żeby było trochę to, co mówiłem również wcześniej, że to jest takie proste, tak? Żeby nikt pomyślał, że my sobie tutaj usiedliśmy i żartujemy z biednych niekiedy ludzi zamkniętych w klatce różnych wymagań, które muszą po prostu zrealizować, tak? Wobec swoich władz oświatowych, nadzoru oświatowego i tak dalej. Niemniej może potrzebny jest także ten taki świeży oddech, poza wszystkim zdanie sobie sprawy, że jakby to powiedzieć nie nadużywając, istnieje inny świat, również pedagogiczny, że można próbować w tę stronę, nie tylko ta zmiana instytucjonalna jest niezbędna, ale także zmiana oczekiwań, tak wyobrażenia, celowości, po co to wszystko jest. Ja na przykład widzę, że zanik praktycznie edukacji gramatycznej, bo ona przecież niby jest, ale praktycznie zawsze realizowana na bardzo niejakim poziomie, bo chyba jest coraz mniejsza świadomość, po co to jest. Tylko przez chwilę tego dotknęliśmy, ale no, przecież zdajmy sobie sprawę, że gramatyka nie jest po to, żebyśmy tylko po prostu elegancko nie popełniali błędów, gdy piszemy, gdy mówimy. Ona jest po to, żebyśmy byli jak najgłębiej świadomi tego, jak myślimy, co wyrażają nasze myśli, że zmieniając tok naszej wypowiedzi, zmieniamy akcent, zmieniamy sens, czasami samych siebie stawiamy w innym miejscu, jako podmiot albo jako wykonawcy jakiejś czynności, że to pozwala nam być bardziej ludźmi, już nie mówiąc o tych zdolnościach, których się w ogóle nie rozwija, tak? Retoryka, która kojarzy się po prostu z tym, że się piękne opowieści, tak? Że ktoś wstaje i ma krasomówcze zdolności, wygłasza piękne przemówienia o niczym. To znowu jakieś szalone nieporozumienie, tak? Bo nam chodzi o to i to jest rzecz, która jest nam na co dzień potem potrzebna, mimo tego, że życie się bardzo zmieniło, ale jednak niezbędne są nam umiejętności, żeby w pewnej chwili przemówić do zespołu ludzi, no nie do jednego, drugiego znanego nam, ale do jakiejś grupy, tak, ludzi, przekonywać ich, mówić o rzeczach ważnych i umieć przekonać do jakiegoś działania. Tak? To jest rzecz, która każdemu człowiekowi gdzieś w którymś momencie jest potrzebna. Już o tej dialektyce tajemniczej nawet nie chcę w tym momencie mówić, ale wydaje się, że logika w jej podstawach jest potrzebna każdemu człowiekowi, a nie tylko tym ludziom, którzy chcą się potem popisywać umiejętnościami formalnymi, jakimiś zapisu, tak, swojego myślenia i tak dalej. To nie o to chodzi. No dobrze, nasza rozmowa się rozkręca, tak, zaczynamy mówić o tym, Artur, wspomniałeś o tym, że to są rzeczy, które że tak powiem, w ojczyźnie nowoczesności, to znaczy w Stanach Zjednoczonych są realizowane, no nie w szkołach publicznych na każdej ulicy, ale jednak w miejscach, gdzie ludzie powiedzieli sobie, mamy dosyć robienia czegokolwiek, byle jak, tak? Chcemy budować szkoły takie, w których nasze dzieci będą otrzymywały dobrą kulturę. I to nie tylko humanistyczną kulturę skryby, tak? Kogoś, kto będzie pięknie się wyrażał, ale człowieka, który będzie potrafił sprawnie operować liczbami, tak? Myśleć. Ta muzyka to też bardzo taka rzecz kusząca tutaj, bo to wydaje nam się ciągle, że muzyka to są takie nudnawe lekcje jakieś tam, gdzie nie wiadomo o co chodzi, a tu harmonia, jakieś szukanie harmonii w dźwiękach, to jest coś znowu nie tak ekskluzywnego, jak nam się wydaje.
Jednym słowem uzyska samosterowność, a nie samobieżność, o czym sam kiedyś pisałeś. O to powinno nam chodzić, tak, żeby człowiek nie potrzebował tego zaprogramowania na krótki dystans do wykonania konkretnej czynności, nawet bardzo sprawnie, tylko potrafił się odnaleźć w rzeczywistości, w której zostanie postawiony, nawet zmieniającej się rzeczywistości.
Tak, święty Tomasz z Akwinu, nasz ulubiony autor, powiada, że człowieka wyróżnia to, że nie tylko sam zmierza do celu, ale też jest sam w stanie ustanawiać sobie cele, rozpoznawać swoje cele. I wydaje się, że edukacja nie powinna być z tego wyłączona. Umiejmy sobie stawiać mądre cele. Dziękuję wam bardzo za obecność. Dziękuję państwu. To było konwersatorium. Rozmawialiśmy o edukacji, szkole. Zapraszam za tydzień, tak samo jak dzisiaj w niedzielę po godzinie 13. Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.